Drodzy Państwo, a dzisiaj gościem Radia Wnet jest pan Wojciech Siryk, dziennikarz, podróżnik, założyciel portalu Nam Zależy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj porozmawiamy trochę o rynku medialnym. Z jednej strony o szansach, jakie otwierają się na przykład przed youtuberami, przed niezależnymi twórcami. Także może ja trochę powiem z perspektywy dziennikarskiej, jak ten rynek wygląda. Ale też o zagrożeniach, jakie dzisiaj widzimy i znajdujemy w sieci, zarówno jako odbiorcy, ale też jako twórcy. Trochę ta rozmowa nawiązuje do ostatniego spotkania, w którym brał pan udział. To jest inicjatywa utworzona przez Warsaw Enterprise Institute, także Radio Wnet, między innymi pana. Jest tam także Igor Jankę, pan Tomasz Wróblewski, czyli kilka, można powiedzieć, niezależnych podmiotów medialnych, które starają się znaleźć wspólny język albo stworzyć wspólną platformę, no po to, aby dać odbiorcy gotowy produkt. No i tak naprawdę głównym tematem tego spotkania były właśnie zagrożenia i szanse, jakie dzisiaj stoją przed szeroko rozumianymi mediami. I może najpierw zacznijmy od tego, jak z pańskiej perspektywy to, co obserwujemy w ostatnich latach na rynku medialnym, czyli tak naprawdę w dużej mierze przeniesienie działalności właśnie do internetu, to jest ogólnie na plus, czy raczej jest więcej zagrożeń?
To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa i ja chętnie nawet rozszerzę tę moją odpowiedź i zrobię krótką syntezę tego, jak to pod kątem mediów rozwijał się internet. Wydaje mi się, to tak trochę nieskromnie zabrzmi, ale że mam dosyć spore doświadczenie, bo jestem właściwie w tym wszystkim niemalże od początku. To znaczy ja pamiętam, jak sam zaczynałem te już prawie kilkanaście lat temu, jak to wtedy wyglądało. Internet był tak naprawdę czymś w rodzaju egzotycznej ciekawostki. Pamiętam dobrze, że kiedy na swoje pierwsze wywiady próbowałem zaprosić pierwszych bardzo znanych gości, to co dzisiaj jest dla wielu może zaskakujące, że to mi się tak po prostu udało, a udawało mi się dlatego, że ci ludzie bardzo często traktowali to jako właśnie taką ciekawostkę, że o, tutaj jacyś młodzi ludzie mnie zapraszają do tego całego internetu, na ten jakiś YouTube, czemu nie, porozmawiam z nimi tam chwilę. I tak to się powoli rozrastało, powstawały kolejne kanały, głównie na YouTubie, ale nie tylko. I z czasem internet przede wszystkim zaczął odgrywać rolę w polityce. Ja myślę, że tutaj takimi symbolicznymi wydarzeniami mogą być wybory w Stanach Zjednoczonych, kiedy wygrał Trump, i wybory w Polsce, kiedy wygrał Andrzej Duda. To wtedy się zorientowano, że internet pełni ważną rolę i coraz więcej osób zaczęło się do tego internetu przenosić. I potem mijały kolejne lata i dochodzimy, wydaje mi się, właśnie do roku 2024, który jest, czy być może będzie mógł być uznany za coś w rodzaju symbolicznego roku, ponieważ już tak wprost widać, że duże podmioty medialne zorientowały się, że trzeba być w internecie, trzeba być na YouTubie przede wszystkim, nie ma z tym żartów i całe to życie przenosi się do tego internetu. Świetnie to widać po YouTubie właśnie, gdzie po prostu niemalże powstają teraz hurtowo te kanały. Na przykład duże portale internetowe zakładają sobie po kilka kanałów. Całe życie się przenosi do sieci.
To prawda i może no tutaj Radio Wnet nie występuje jako wielki podmiot medialny czy jako mainstreamowe media, natomiast my też oczywiście zdarzamy się w naszej codziennej pracy też z takim myśleniem, bo z jednej strony jesteśmy na medium tradycyjnym, więc też trochę inne prawa nas dotyczą niż twórców, którzy działają jedynie w internecie i często myślimy sobie też w takim formacie konkurencyjnym. No to jest tak, że nie wszystko my możemy powiedzieć, kiedy robimy programy na żywo, które lecą po prostu w radio i które są po prostu no, kierowane do szerokiego grona odbiorców. Twórcy YouTube'owi często no, trafiają w jakąś niszę, prawda? I robią już konkretne programy pod nich. Więc my też bardzo no, dużo i tak naprawdę na co dzień zastanawiamy się, na ile powinniśmy kierować to, co robimy w radio, stricte już pod odbiorcę internetowego, bo tam widzimy, że jednak no, chyba to jest przyszłość. I tutaj pytanie, czy pańskim zdaniem faktycznie te media tradycyjne, jeżeli nie wejdą do tego pędzącego pociągu, jeżeli się nie przestawią, no to gdzieś odejdą do lamusa.
Na pewno trochę tak będzie. Zresztą, no, tak jak powiedziałem, już te media się przenoszą, a więc trend jest wyraźny, każdy to już dostrzegł. Ja chętnie zwrócę uwagę jeszcze na coś trochę innego. Radio Wnet to ja oczywiście pamiętam, że od bardzo dawna jest na YouTubie, czyli to jest, ja tak intuicyjnie czuję, bardziej takie medium trochę internetowe. Oczywiście to jest też radio tradycyjne, natomiast od zawsze jakby jesteście w tej sieci. I to jest właśnie ta ciekawa sprawa, że mamy w Polsce w tym momencie niejako inne regulacje dla takich tradycyjnych mediów i tych internetowych. To znaczy, jak wszyscy wiemy, rząd w ten czy inny sposób, czy po prostu prawo reguluje działalność tradycyjnych podmiotów medialnych, a internetowych niekoniecznie. I wydaje mi się, że prędzej czy później, być może na fali jakiegoś, nie wiem, złego, szokującego wydarzenia w internecie, wszyscy wiemy, są te całe patostreamy, patogale, różne takie rzeczy, dojdzie do czegoś złego w sieci, Będzie bardzo głośna sprawa i wtedy politycy wyjdą z taką propozycją, no nie no, internet trzeba uregulować. Wtedy tradycyjne media powiedzą, no pewnie, że tak, my jesteśmy regulowani, a oni nie. I to będzie według mnie bardzo ważna kwestia wtedy, bo pytanie, czy oni w tych regulacjach będą nadgorliwi, czy nie? Mam nadzieję, że nie, bo jeżeli działalność w internecie zostanie obwarowana większą ilością przepisów, no to będzie trudniej tam wystartować i ponownie te większe podmioty zdominują.
Myślę, że taki kierunek, który pan wskazuje, byłby optymalny i byłby ogólnie lepszy dla naszej przestrzeni medialnej, ale ja tutaj widzę niestety też drugie zagrożenie, a mianowicie to, że tradycyjne media trochę starają się nadgonić internet. Tutaj padło to słowo pato. No mamy dzisiaj w mediach mainstreamowych programy, w których występują były sutenerki, kobiety, które miały przeszłość kryminalną, które ewidentnie też gdzieś zarabiają na tym, że kiedyś wyrządziły komuś krzywdę i to, no to jest w tej naszej przestrzeni medialnej. Gdzieś powoli nie widzimy tutaj, prawda, już to tak nie szokuje. I ja zastanawiałam się nad tym, czy to trochę może nie pójdzie w takim kierunku, że jednak te media tradycyjne zaczną gonić internet, no chyba w takim kierunku, którego raczej większość, że tak powiem, no w osób o jakimś takim tradycyjnym spojrzeniu czy modelu na pewne kwestie moralności, bo już nawet nie chciałam tutaj mieszać tego z religią, ale nie wiem, etyki, prawda? No nie chciałyby obserwować, bo to nie są standardy, które powinny być promowane.
Bardzo prawdopodobne, że spotkamy się w tym aspekcie gdzieś po środku. To jest w ogóle ciekawe, że telewizja według mnie przynajmniej, nie mam na to żadnych badań, mówię to czysto intuicyjnie, ale rzeczywiście bardzo straciła na poziomie i to nawet nie chodzi o te skrajne sytuacje, do których czasami w telewizji też dochodzi, ale od tak generalnie poziom jako taki. Ja nie oglądam telewizji, nie mam telewizora już chyba z 10 lat. I jak tak sobie przypominam telewizję sprzed 15-20 lat, czyli powiedzmy z czasów mojego dzieciństwa i telewizję teraz, którą z doskoku gdzieś tam czasem obejrzę u rodziców czy gdzieś, to mam wrażenie, że spadek poziomu jest nieprawdopodobny. No, ja pamiętam w dzieciństwie, na przykład po szkole włączało się telewizor i tam były bajki. Brzmi banalnie, zwykłe bajki, prawda? Co w tym poważnego? Natomiast no, to jednak była animacja, ktoś na tym pracował, to była jakaś forma sztuki. Pracowali nad tym dorośli ludzie, tam była jakaś fabuła. Teraz, z tego co wiem, jeżeli po południu włączamy telewizję, to tam mamy te wszystkie takie paradokumenty w różnych miejscach. Każda lokalizacja, każdy typ ma swój ten paradokument, tam jacyś policjanci, jakiejś szkoły, to często nawet nie są aktorzy, tylko ludzie z łapanki. No a kiedyś to jednak było coś innego. Pamiętamy wszyscy z dzieciństwa seriale typu, czy z przeszłości seriale typu Miodowe Lata. No to jednak były seriale tworzone przez profesjonalnych aktorów, nierzadko przy udziale publiczności. Teraz, no tak jak mówię, ponownie paradokumenty, różne takie rzeczy. Wydaje mi się, że to jest być może nawet równia pochyła. Bardzo złe rzeczy dzieją się w telewizji.
Bardzo złe rzeczy się dzieją, ale to jest też pewnie trochę jak takie lustro, no bo telewizja odpowiada na potrzeby rynkowe. Jeżeli to by się nie oglądało po prostu, no to nie byłoby tworzone, więc trochę też mamy pewien obraz jakby, no myślę sobie, że też, że nie społeczeństwa, bo faktycznie tutaj przechodzimy już znowu do internetu. To jest tak, że jednak większość ludzi pewnie z naszego pokolenia, no raczej nie ma już telewizora. Ja też nie mam telewizora już od kilkunastu lat tak naprawdę w domu i faktycznie jeżeli chcę czegoś posłuchać, chcę znaleźć coś wartościowego, no to korzystam z tego internetu, bo to jest szybsze, łatwiejsze, bez reklam i jest dostosowane pode mnie. No ale też dochodzimy do momentu takich zagrożeń, no i tego, że mamy bardzo dużo informacji, które po pierwsze trzeba przefiltrować, żeby znaleźć często te jakościowo dobre materiały, a po drugie też nie wiemy, na ile to jest prawdą. Mamy cały zalew fake newsów, już może abstrahując od kwestii, nie wiem, wojny hybrydowej, tego, że mamy spore zagrożenia z Rosji, wiemy, że oni działają bardzo mocno w tej sieci, prawda, i to nie tylko już, nie oddziałują tylko na polską infosferę. No ale tak po prostu mamy mnóstwo informacji, które są fejkami i bardzo ciężko się w tym wszystkim odnaleźć.
Zgadza się, to prawda, podpiszę się pod tym. No i też pytanie, co z tym zrobimy my jako społeczeństwo i co z tym być może zrobi ustawodawca? Ja na pewno byłbym ostrożny z wszelkimi twardymi, odgórnymi relacjami. Postawiłbym raczej na coś w rodzaju edukacji. Pewnie trzeba będzie zacząć od dzieciaków, no żeby po prostu ludzie umieli odróżnić, umieli poszukać w kilku źródłach. I to według mnie będzie najlepsza odpowiedź, bo jeżeli zatamujemy dostęp do sieci, będziemy regulować, wprowadzać koncesje i tak dalej, to według mnie niczemu dobremu to nie będzie służyło.
No chyba, że mielibyśmy taki, bo też kiedyś bardzo mocno nad tym się zastanawiałam, zresztą brałam udział w takiej dyskusji na temat etyki w mediach. Dużo oczywiście tam było czasu poświęconego też działalności dziennikarzy w internecie i tej odpowiedzialności za słowo. My faktycznie jako, nie wiem, radio, może nam zostać zabrana koncesja, możemy nie mieć odbiorników i to jest pewna taka kara, która jest bardzo dotkliwa, bo po prostu przestajemy istnieć w tej infosferze. Natomiast często jest tak, że dziennikarze nie biorą odpowiedzialności za to słowo na Twitterze. Mamy też pewnie my wewnątrz, w swoich kręgach takich znajomych, którzy można powiedzieć, że nie wiem, działają na korzyść propagandy kremlowskiej czy rosyjskiej. No i teraz to widzimy, możemy na przykład dalej tego nie podawać, możemy nie cytować, możemy, nie wiem, napisać, że to jest, że nie zgadzamy się z tym poglądem, ale jeżeli ktoś robi to notorycznie, jeżeli to jest, nie wiem, ewidentne działanie na szkodę państwa, to może warto jakoś legislacyjnie do tego podejść, może warto jakoś to uregulować, że jeżeli jest podejrzenie, a na pewno mamy w Polsce osoby, które po prostu w jakiś sposób korzystają z pieniędzy rosyjskich, no bo to w takim świecie dzisiaj żyjemy, no to w jakiś sposób też trzeba z nimi walczyć, a jak to robić?
Przyznam szczerze, że nie mam na to pomysłu. Ja jeszcze raz podkreślę, jestem ostrożny co do jakiegokolwiek ustawowego czy prawnego odbierania komukolwiek możliwości do ekspresji, wyrażania własnego zdania i tak dalej. Oczywiście są różne wrażliwe punkty działania naszego państwa, które mogą być poddane, tak można to chyba też nazwać, swego rodzaju atakom. Natomiast ja bym raczej stawiał na to, ja wiem, że to jest trudniejsza ścieżka, ale żeby to jednak społeczeństwo starało się wzmocnić i zawsze na coś być może niekorzystnego starało się wypracować pewną kontrę, zareagować, odpowiedzieć. I to się dzieje często tak naprawdę. Bo to jest często tak, pojawia się na przykład jakaś kontrowersyjna teza, która coś tam promuje, być może przekłamanego, nieprawdziwego, w ogóle szkodliwego dla ludzi. I dopóki ona działa w pewnej niszy, to wszyscy to ignorują. Ale jeżeli tylko to zaczyna zbierać zasięgi, to natychmiast ktoś chce zareagować i reaguje, bo po pierwsze widzi w tym cel, a po drugie sam może na tym zyskać, jako ten, który obronił na przykład społeczeństwo przed, nie wiem, jakąś głupotą związaną, nie wiem, z medycyną, z polityką, z czymkolwiek innym. Także wydaje mi się, że po prostu mamy coś, co pewnie znamy z historii. Pojawia się coś nowego, to jest internet. Ten internet się rozpowszechnił i on siłą rzeczy rodzi nowe zagrożenia, bo my nie umiemy jeszcze w nim jako społeczeństwo funkcjonować. Ile my wszyscy mamy dostęp do internetu? 10 lat, 15 lat? Bardzo krótko. Ale my na pewno z czasem wypracujemy jako społeczeństwo po prostu jakieś rozwiązania.
Nie wiem, czy tak naprawdę już teraz nie odpowiedział pan na jedno z moich ostatnich pytań. Wyszliśmy w tej rozmowie od inicjatywy, kilka podmiotów. Pan jako dziennikarz, jako twórca tego portalu Nam Zależy również uczestniczy w tym przedsięwzięciu. Dlaczego zdecydował się pan na taką kooperatywę?
A to jest akurat bardzo ciekawe, bo ja jako osoba o wolnorynkowych poglądach i tak po prostu mam takie przekonania. Ja lubię działać samodzielnie, lubię odpowiadać za to, co tworzę. Czuję się w takich kwestiach biznesowych czy gospodarczych bardzo liberalnie i ja bardzo niechętnie uczestniczę we wszelkich tego typu inicjatywach, które mają łączyć, które mają wprowadzać tutaj jakąś wspólną odpowiedzialność i tak dalej. Natomiast tutaj właśnie ze strony Warsaw Enterprise Institute wyszła taka inicjatywa, że my zachowujemy pełną autonomię i niezależność w swoim działaniu. Jesteśmy tym, kim byliśmy, mamy pełną dowolność w swojej twórczości, zrzeszamy się w tę grupę i jesteśmy bardzo różnymi podmiotami. Tu z prawicy, lewicy, wolnorynkowi, lewoskrętni, wszyscy mogą w tym być, a łączy nas tylko to, że po prostu tak co do zasady tworzymy kontent wartościowy, kontent, który, czy treści, które po prostu dają do myślenia, nieważne jakie by one były, byle były wartościowe i to tak naprawdę ma też wymiar komercyjny, bo wspólnie możemy zaoferować nie już 1 milion czy 2 miliony wyświetleń miesięcznie, tylko 10, 20, 30 milionów wyświetleń miesięcznie. I przy okazji tego możemy po prostu współpracować w tym, co nas łączy, a na pewno to, co nas połączyło już na starcie, to, żeby tak jak tutaj w tej rozmowie i nie tylko, bo mieliśmy spotkanie w Świetlicy Wolności, żebyśmy na przykład alarmowali na temat tego, co dzieje się w internecie.
Drodzy Państwo, szczegółowe informacje i to spotkanie będzie zamieszczone także na portalu wnet.fm. Widziałam, że również już na stronie Warsaw Enterprise Institute też te informacje są zamieszczone, więc jeżeli jesteście zainteresowani i chcielibyście zobaczyć taki fragment, na razie początek tej współpracy, to można tej dyskusji wysłuchać. Gościem Radia Wnet był pan Wojciech Siryk, założyciel portalu Nam Zależy, dziennikarz, publicysta, przedsiębiorca. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.